Magazyn. Polska. Wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt. Kongresowi, który jest think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr Justyna Schulz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Podczas 11. Kongresu Polska Wielki Projekt medalem Odwaga i Wiarygodność imienia Lecha Kaczyńskiego został uhonorowany profesor Ginnar Heinzhorn. Wygłaszała pani laudację na jego cześć. I na początku tej laudacji padło takie zdanie, że trudno nawet stwierdzić, kim pan profesor jest. Czy jest socjologiem, ekonomistą, pedagogiem czy historykiem? Kim jest laureat tej nagrody?
No rzeczywiście muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o jego zainteresowania naukowe, to można powiedzieć, że pielęgnuje takie renesansowe tradycje wszechstronnego badacza i myśliciela. I poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania w tych różnych dziedzinach wiedzy. I to, co jest takie godne podkreślenia, jeśli chodzi o postać pana profesora Gunnara Heinzhorna, jest fakt, że w tych wszystkich dziedzinach wiedzy, którymi się interesował, to znaczy to, jak pani wspominała, zarówno socjologią, ekonomią czy demografią, w tych wszystkich dziedzinach wiedzy włożył swój taki własny wkład i chodził swoimi drogami, otwierając właśnie przestrzeń do nowych dyskusji i nowych przemyśleń.
Tę nagrodę przyznaje się twórcom prawym i sprawiedliwym, którzy przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności Polski. Pan profesor Polakiem nie jest, więc skąd ta nagroda dla niego i jaki jego był wkład w to, żeby Polskę przybliżać Europejczykom?
Tak, rzeczywiście pan Gunnar Heinzhorn nie jest Polakiem, ale na co dzień mieszka w Polsce, założył w Polsce rodzinę, mieszka w Gdańsku, ale to nie to było przyczyną przyznania, czy powodem przyznania mu tej nagrody, ale fakt, że w tych wszystkich badaniach i w tych wszystkich obszarach, którymi on się zajmuje, zawsze też uwzględnia polską perspektywę i pokazuje też swoistość tej polskiej perspektywy i tradycji. I to uważam, że jest bardzo godne z polskiej strony, bardzo cenne, ponieważ tematyka polska pojawia się w obszarach, których naukowcy na ogół nie interesują się Polską, nie znają. A to, że tam przykłady z Polski nagle się pojawiają, czyni Polskę obiektem zainteresowań osób z zupełnie innych dziedzin. To nie są tylko osoby stricte zajmujące się Polską i polską historią, tylko właśnie demografowie, osoby, które się zajmują kwestiami ekonomicznymi, czy osoby, które się zajmują właśnie kwestiami bezpieczeństwa, nagle są konfrontowani z przykładami z Polski, również z naszymi doświadczeniami.
Często mamy do czynienia z takimi wypowiedziami w kontekście Polski czy o Polsce, które mają taki charakter trochę protekcjonalny naukowców czy znaczących postaci w Europie Zachodniej. A jak odnosi się profesor do Polski, do roli Polski jako jednego z krajów w Unii Europejskiej?
Właśnie to, co pani poruszyła, to jest jeden z wielkich takich bolączek, jeśli chodzi o badania nad Polską, ale w ogóle całym regionem Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na zachodnich uniwersytetach, gdzie nadal istnieje taki aksjomat, może on nie jest głośno wypowiadany, ale pewne takie założenie o takiej nierównowadze między Wschodem i Zachodem i powiedzmy młodszością cywilizacyjną, szczególnie Europy Wschodniej wobec doświadczeń Europy Zachodniej. I takich założeń u profesora Heinzhorna nie znajdziemy. Te przykłady, które on pokazuje, są równorzędne. Tam nie ma właśnie takiej hierarchii, która jest często spotykana właśnie w badaniach osób, które zajmują się stricte tylko Europą Wschodnią i patrzą na to ze swojego doświadczenia i czy wszelka różnorodność czy odmienność tego doświadczenia często staje się powodem do hierarchizowania właśnie Europy Wschodniej, właśnie jako ta młodsza, gorsza, niedoświadczona w stosunku do Europy Zachodniej.
Nie chciałabym, żeby to moje pytanie teraz było jakieś nietaktowne, ale jaka jest pozycja profesora wśród naukowców w Europie Zachodniej? Bo może jest on takim ewenementem, taką osobą, która jest mało znana na przykład w kręgach akademickich. Czy z jego dorobku, jego myśli intelektualnej też czerpali inni naukowcy? Albo czy jest to ten obszar badań, który dalej potem gdzieś ma jakiś rzeczywisty odzew w świecie naukowym?
Więc profesor Heinzon jest na pewno bardzo znany w niemieckojęzycznych środowiskach naukowych. Jest to osoba, która budzi kontrowersje również ze względu na swoje tezy i otwartość i taką pewną asertywność w ich prezentowaniu. W związku z tym nawet jeżeli ktoś nie podziela jego poglądów, a zajmuje się tematem demografii czy kwestiami teorii pieniądza, to nie może pominąć prac i analiz profesora Heinzona. Także on nie jest popularny w środowiskach powiedzmy lewicowo-liberalnych i to, że nie jest wymieniany czy zapraszany do debat czy dyskusji, nie znaczy, że w tych środowiskach jego prace nie są znane. Wręcz przeciwnie, dlatego że na przykład na przykładzie problemu migracji mogliśmy zauważyć, że tezy, które jeszcze w 2015 roku, w czasie tego pierwszego kryzysu, były w jakiś sposób kwestionowane i te ostrzeżenia profesora Heinzona, że jednak ta fala migracyjna jest na tyle duża, że Europa powinna wypracować jakąś wspólną politykę, która stawia bariery tej migracji. Wtedy to było kwestionowane, natomiast obecnie te jego tezy i uzasadnienia, dlaczego to jest konieczne, jest, czyta się to na łamach popularnych gazet i jest to, stało się to oczywistością.
Też podobna taka teza, dosyć niezwykła w tamtych czasach, początek lat 2000 i zwrócenie uwagi na to, że wypływ, mówiąc tak potocznie, młodych, wykształconych Polaków z Polski jest dla Polski niebezpieczny. To też była taka refleksja pana profesora.
Tak, rzeczywiście. W ogóle można powiedzieć, że w badaniach profesora Heinzona ten kwestia kapitału ludzkiego odgrywa bardzo taką ważną, czy nawet można powiedzieć centralną rolę. On zarzucał naszej transformacji, że zbyt wiele wagi przypisuje do przyciągania kapitału finansowego i pokazywał, że istnieją techniki używane powszechnie do wewnętrznego generowania tego kapitału. To nie jest tak, że on musi koniecznie napłynąć z zewnątrz. Potrzebne są do tego oczywiście odpowiednie reformy, regulacje. Natomiast to, co jest rzeczywiście niesamowitą stratą dla społeczeństwa i to taką długoterminową stratą, to jest właśnie wyjazdy i migracje, zwłaszcza tego młodego, wykształconego pokolenia. Zawsze on twierdził i pokazywał, zresztą już wcześniej na ten aspekt demograficzny, zarówno profesor Steiger, jak i profesor Heinzon, oni pracowali razem, wskazywali, że to będzie jednak decydowało o przyszłej pozycji gospodarek w tej konkurencji międzynarodowej, właśnie ten kapitał ludzki i umiejętności operowania w ramach tych nowych technologii. I to jest ten czynnik decydujący o tym, czy dana ekonomia, dane społeczeństwo utrzyma swoją pozycję, tutaj z punktu widzenia Niemiec było, czy utrzymają swoją pozycję właśnie wśród tych wiodących gospodarek, czy spadną do drugiej ligi. Natomiast Polska, te wszystkie badania, które są przeprowadzane właśnie, międzynarodowe badania w ramach tych testów PISA czy w innych, pokazuje, że właśnie polska młodzież, jeśli chodzi o wykształcenie w tych ważnych dla nowych technologii przedmiotach matematycznych, powiedzmy o tych asach matematycznych często mówi i zajmuje na tle europejskim bardzo dobrą, wysoką pozycję. Także tutaj zagospodarowanie tego potencjału jest niezmiernie ważne dla przyszłej pozycji Polski i też poziomu życia w Polsce. Natomiast zupełnie błędną strategią jest wypychanie tych ludzi na zewnątrz poprzez między innymi politykę niskich płac i w zamian przyjmowanie jako rekompensaty środków finansowych płynących z zewnątrz. On uważał, że to jest zupełnie błędnie ustawiona polityka, że wręcz przeciwnie, to w kraju powinno się generować kapitał finansowy, jak również w kraju zagospodarować ten kapitał ludzki, który mamy, i wręcz przeciwnie, prowadzić politykę migracyjną, która zwiększa potencjał, powiedzmy, taki kognitywny danego społeczeństwa. To znaczy przyjmujemy ludzi, którzy mają jeszcze wyższe to IQ, czy są jeszcze lepszymi asami matematycznymi niż sami jesteśmy. I to wtedy jest rzeczywiście taka pozytywna z punktu widzenia społeczeństwa, które tym bardziej jest w procesie konwergencji i nadrabiania strat, którą Polska powinna aktywnie uprawiać.
Do dalszej części audycji z dr Justyną Schulz wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, w której posłuchamy muzyki Michała Lorenza.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
Wracamy do drugiej części audycji. Naszym gościem jest dr Justyna Schulz z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Współcześnie mamy spory kryzys, taki migracyjny, związany z naporem dużych mas ludności, mówię tutaj o granicy naszej wschodniej. Ostatnio wpadła mi w oko taka informacja, że tabloid niemiecki Bild nawet opublikował takie podziękowania dla Polaków za to, że bronią swoich granic. Rzeczywiście wydaje się, że te tezy profesora, mówiące w ogóle o migracji, o tych zasobach ludzkich, się realizują w rzeczywistości. Pani jako dyrektor Instytutu Zachodniego widzi też taką zmianę w myśleniu trochę Niemców o ruchach migracyjnych, o migracji, o demografii w tym kontekście też?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że rzeczywiście teraz obecnie tworzy się rząd koalicyjny, który będzie się składał z partii opowiadający się raczej tradycyjnie za otwieraniem granic. To znaczy, myślę tutaj o partii Zielonych i SPD. Trzecia partia w tej koalicji, partia liberałów, jest krytyczna w stosunku co do otwierania tych granic. Owszem, oni są za taką migracją, ale właśnie taką, jak tutaj wspominałam, propaguje również profesor Heinzon, która zresztą jest praktykowana zarówno przez Kanadę, Australię, Norwegię, no cały szereg państw, czy Szwajcarię, które owszem przyjmują migrantów, ale dokładnie kontrolują, kogo przyjmują, z taką ideą, że ci migranci mają wzbogacać to społeczeństwo. Ja myślę, że w Niemczech również w obliczu tych wyzwań technologicznych i konieczności zmiany i świadomości, że brakuje bardzo wielu ekspertów, bo rzeczywiście tych ludzi brakuje nie tylko w tych zawodach dotyczących pielęgnacji chorych i starszych osób, ale również tych wszystkich zawodach dotyczących właśnie tych zmian technologicznych i cyfrowych, rośnie świadomość, że ta niekontrolowana migracja osłabia ten potencjał tego społeczeństwa, że jednak osoby, które głównie kierowane są później do tych systemów wsparcia społecznego, że one stanowią w jakiś sposób obciążenie tego systemu, natomiast Niemcom ciągle jednak brakuje ekspertów, ponieważ jednak z tej populacji no nie ma tyle osób, które mogłyby zapełnić te miejsca pracy. Coraz myślę, że jest większa otwartość na myślenie o polityce migracyjnej tak bardziej w tych kategoriach realnych, to znaczy odejścia od pewnej takiej ideologii, która głosiła, że powinniśmy być otwarci dla wszystkich.
Jak się okazało, takiej utopijnej jednak ideologii.
Tak, odejście od takiej utopii, tym bardziej niektórzy uważają, że partie właśnie SPD czy Zieloni, no głównie Zieloni, bo SPD jednak zawsze była w tej koalicji rządzącej, ale to było łatwo formułować takie oczekiwania. Natomiast teraz, kiedy mają odpowiedzialność za władzę i po doświadczeniach po 2015 roku, jednak to społeczeństwo jest bardziej skłonne do takiej polityki, która polega na doborze jednak migrantów, którzy napływają do Europy.
Jeszcze wróćmy do postaci profesora Gunnara Heinzona. Też interesująca postać, bo to nie jest tylko akademik, tylko też praktyk, którego droga życiowa i doświadczenia życiowe są też dosyć takie ekstrawaganckie momentami. On w latach 60. włączył się w ruch lewicowy w Berlinie Zachodnim, ale też pracował w kibucach w Izraelu. Utworzył w Bremie pierwszy wówczas na skalę europejską ośrodek badań nad ludobójstwem. Rzeczywiście to wydaje się jest taki na naukowiec, który wiele rzeczy przetestował na swojej skórze. Zdobył też ze swoim doświadczeniem pewien rozwój swojej myśli intelektualnej.
Ja się zgadzam z pani oceną, ponieważ rzeczywiście, jeżeli profesor Heinzon zajął się jakimś tematem, to wtedy rzeczywiście ten temat się stawał taką jego pasją. Także to nie były tylko rozważania, analizy teoretyczne, ale również podejmował cały szereg takich konkretnych, praktycznych kroków w celu właśnie dogłębnego zbadania danego tematu. I to, co pani właśnie tutaj przedstawiła, to są tego przykłady, gdzie ta teoria i praktyka się łączyły.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt była dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Do usłyszenia w magazynie Polska Wielki Projekt. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.